Magazyn turystyczny na szlaku.
Dzisiaj wracamy na stoki narciarskie, Antarktydę i do Boliwii. Tomasz Kaźmierski, magazyn na szlaku. Zapraszam.
Kiedy jestem sam, przyjaciele są daleko, daleko ode mnie, ode mnie. Gdy mam wreszcie czas dla siebie, kiedy sobie wspominam dawne, dobre czasy, czuję się jakoś dziwnie. Dzisiaj noc jest czarniejsza. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Gdzie są wszystkie dziewczęta, które kiedyś tak bardzo kochałem, kochałem. Kto z przyjaciół pamięta, ile razy dla nich przegrałem? W gardle zaschło mi i butelka zupełnie, zupełnie już pusta, już pusta. Nikt do drzwi już dzisiaj nie zastuka. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba.
Thank you.
Znajdujemy się w Myślęcinku, słychać już ptaki, czyli przedwiośnie w pewnym sensie, a my mamy cały czas dobre wiadomości dla tych, którzy lubią białe szaleństwo, dlatego że tak, w ferie pięknie nam wszystko udało się przygotować, całe ferie dzieciaki mogły na stoku jeździć, ferie się skończyły, a warunki jeszcze lepsze, no te mrozy w to wam graj, prawda? Niektórzy narzekają, ale wy nie narzekacie. Bożena Henning, Leśny Park Kultury i Wypoczynku.
Nie narzekamy, broń Boże. My się bardzo cieszymy i prognozy wskazują, że do końca tego tygodnia będziemy śnieżyć. Także w tej chwili mogę państwu powiedzieć, że pokrywa śnieżna wynosi w granicach 50-60 cm, więc jest całkiem pokaźna. Dzisiaj w nocy prawdopodobnie zakończymy śnieżenie drugiego stoku, więc już od jutra będą czynne dwa stoki, ten po lewej i po prawej stronie. I jutro mamy plan taki, aby zacząć śnieżyć snowpark. Także mam nadzieję, że to jest miła wiadomość dla naszych snowboardzistów, bo są pytania, pytają nas kiedy wreszcie, no ale najważniejsze były stoki, więc już od jutra będziemy śnieżyć również snowpark.
Powiedzmy, jak to jest z tym śnieżeniem? Im niższa temperatura, tym efektywniejsze.
Tak, tak. Mamy na stoku trzy armatki naśnieżające i żeby mogły produkować śnieg, temperatura musi spaść do minus 5 stopni. Więc jak jest minus 2 stopnie, no to my mówimy, że jest zimno, ale nie możemy tego śniegu produkować, więc dlatego powiedziałam, że do końca tygodnia, bo już w niedzielę temperatury mają wskazywać tylko minus 2 stopnie. Więc myślę, że do końca tego tygodnia będziemy śnieżyć, a już od weekendu przyszłego no, wszystko może się zdarzyć.
A jak to jest, jeżeli w jednym miejscu jest więcej śniegu, narciarze rozjechali, macie ratraki, które ogarniają?
Oczywiście, dzisiaj ratrak od wczesnych godzin porannych szusował na stoku, tak? Śnieg został przegarnięty, więc mam informację od naszych pracowników, że w tej chwili na stoku są rewelacyjne warunki, więc serdecznie wszystkich zapraszam, korzystajcie, bo nie wiadomo, jak ta pogoda jeszcze długo się utrzyma.
Aczkolwiek to od wielu lat bardzo duże mrozy i chyba nie pamiętamy, żeby tak długo stok funkcjonował, chociaż trochę później rozpoczął w tym roku.
Rozmawialiśmy o tym dzisiaj przecież rzeczywiście i nawet rano też rozmawialiśmy podczas naszej takiej codziennej narady, że no od dawna, od wielu w zasadzie lat nie było takiej sytuacji, żeby tak sprzyjały nam mrozy, więc za chwilę mamy marzec, a my jesteśmy w pełni w sezonie narciarskim w Myślęcinku, więc bardzo
przedwiośnie, przedwiośnie na nartach.
Przedwiośnie na nartach, za chwilę w zasadzie już pod koniec miesiąca marca uruchomimy park rozrywki, bo zawsze w pierwszy, właśnie w drugi dzień świąt wielkanocnych uruchamiamy park rozrywki w Myślęcinku i to jest takie otwarcie sezonu wiosennego, a tutaj pełno śniegu na stoku narciarskim, no ale bardzo się z tego cieszymy.
Ferie się skończyły, czyli ten główny ruch pewnie przenosi się na okolice weekendu.
To prawda, chociaż oczywiście w tygodniu też. Może troszeczkę w godzinach późniejszych narciarze do nas przyjeżdżają, ale rzeczywiście w weekendy jest tych narciarzy najwięcej. No, jest to absolutnie zrozumiałe, więc jeszcze raz tutaj państwa bardzo serdecznie zapraszam. Przyjeżdżajcie, korzystajcie. Dzisiaj są naprawdę przepiękne, rewelacyjne warunki na stoku. Pewnie sama po pracy kładam narty i śmigam. Bo nasz stok narciarski jest takim miejscem do przygotowania się do takiej prawdziwej zjazdy na stokach górskich. Tyle, no ale zobaczymy, co się będzie działo. Dzisiaj jest wtorek, więc drugi dzień po feriach. Trzeba było trochę ogarnąć te wszystkie tematy szkolne i pewnie dzieciaki też jeszcze się pojawią na stoku.
Do tego nie namawiamy, ale ja widziałem, że niektórzy też na łyżwach próbują po stawach myślęcińskich jeździć.
Absolutnie nie namawiamy. Ja powtarzam wielokrotnie, że nie jeździmy na stawach myślęcińskich. To jeśli ktokolwiek to robi, ja się zawsze zatrzymuję i mówię, proszę zejść, bo to jest mimo wszystko niebezpieczne. Nie wiemy, co się stanie, a proszę pamiętać, że to może się skończyć bardzo źle.
A nawet w hokeja grali niektórzy.
No to w ogóle super pomysł.
Już nie trzeba, mamy lodowisko.
Tak jest.
Powtórzmy, te warunki przetrwają, powiedzmy mrozy będą do weekendu, to ten śnieg może utrzymać się mimo zmiany pogody jeszcze jakiś czas.
To znaczy tak, do końca tygodnia mamy plan śnieżyć. Jeśli nie będzie gwałtownego ocieplenia i nie spadną deszcze, to stok narciarski tak naprawdę, tak jak powiedziałam, do końca marca może funkcjonować. Więc będziemy mieli takie płynne przejście z taką narciarskiego do otwarcia sezonu wiosennego, na który oczywiście też serdecznie zapraszam.
No to życzymy tego właśnie narciarzom i zapraszamy na stok.
Zapraszamy.
Świetne warunki także na stoku w Unisławiu, w Fojutowie oraz niedaleko za granicą naszego województwa w Kurzętniku.
Za chwilę się zawali, a jego zmierzch dotyczy także mnie. Ja wierzyć chcę, że jeszcze nie, że nie. Gdy mówią mi gazety o kolejnej wielkiej fali, się schronić nie ma gdzie. Ja wierzę, że jeszcze nie. Pamięć podaje mi spis, podaje cudów, dla których chcę żyć, warto żyć, warto. Cisza, kiedy minie burza, zapach nocy na twej skórze wciąż. Pojedyncza rzewa w trawie, które dziwi się Wisławie, to jest mój schron, to mój schron. Gdy mówią, że co ważne dla mnie, istnieć nie ma prawa i aby żyć muszę dostosować.
Zabawa w ciepło-zimno? Trochę tak, ale geograficznie. Piotr Chorzela o swoich wyjazdach.
Mieszkałem i pracowałem w polskiej stacji antarktycznej na wyspie Króla Jerzego, która jest częścią archipelagu Shetlandów Południowych i znajduje się, jak nazwa wskazuje, na południu 100 km od brzegu Antarktydy. Pracowałem tam przez pierwszy rok, mierzyłem lodowce, przez pół roku zajmowałem się liczeniem pingwinów, fok, wielorybów, no i tej całej reszty.
I to były później dane wykorzystywane przez naukowców do jakichś statystyk?
Tak, to są dane będące częścią wieloletnich projektów wykorzystywanych do różnych badań. O takich dwóch istotnych momentach może tutaj wspomnę. Pierwszy to był jeszcze na kilka dni przed przypłynięciem. W momencie, kiedy opuszczaliśmy Amerykę Południową, ja sobie uświadomiłem, dopiero tak naprawdę wtedy do mnie dotarło, że no właśnie zostawiłem moją ostatnią restaurację, sklep, ostatnie pieniądze i to całe moje 28-letnie życie się skończyło i będzie coś nowego. I to był pierwszy taki moment. A drugi moment nastał dopiero pół roku później, wtedy, kiedy całe półroczne zamieszanie, które trwa latem, czyli latem się dzieje bardzo dużo. Jest dużo naukowców, biegamy, pracujemy, wszystko jest dla mnie nowe i nie było czasu na takie, no to tak jakąś większą kontemplację, ale w momencie, kiedy 30 osób odpłynęło i zostało nas tylko 8, to pierwsze 3 dni były naprawdę ciężkie, bo no uświadomiliśmy sobie, że tylko 8 osób, kolejnych 7 miesięcy, no i co tu robić?
Ile ten kontrakt czasu trwał? No i ta codzienność oprócz pracy?
Pierwszy kontrakt rok, drugi kontrakt kolejne pół roku, niecałe.
Non-stop? Czy było powrót do kraju?
Non-stop, bez przerwy. I pierwszy kontrakt wypełniałem w głównej barze, w stacji polarnej, natomiast by wykonać drugi, wywieziono mnie jeszcze kilkadziesiąt kilometrów dalej do takiego drewnianego domku, w którym mieszkałem z jeszcze jedną osobą.
Chciałem zapytać o te warunki zakwaterowania właśnie. To wspomniałeś, że tam był domek, a ta baza większa, taka, co ona przypomina tak naprawdę konstrukcyjnie?
To są takie rozsiane budynki, takie baraki tak naprawdę troszeczkę, takie kontenerowe budownictwo. Przyjechały takie prefabrykowane kontenery, połączyło się, no i one są tam gdzieś rozsiane. Nie wygląda to jakoś specjalnie imponująco. Natomiast to drugie miejsce, w którym pracowałem, to taki mały, nie wiem, 5 na 5 może, 4 na 4 domek, jednoizbowy z przedsionkiem, gdzie tylko z jedną osobą, bez prądu praktycznie, no na godzinę generator włączaliśmy, żeby jakieś lampki LED-owe załadować, ale bez ogrzewania prawie. Sobie mieszkaliśmy i wychodziliśmy na zewnątrz, jak można było, jak pogoda pozwalała i liczyliśmy zwierzaki.
W trakcie tego pierwszego kontraktu ja starałem się wykorzystywać każdą możliwość pracy z innymi pracownikami. To nie jest tak, że tam się jedzie, zresztą wszyscy to robimy. To nie jest tak, że my wykonujemy tylko swój kontrakt, to co mamy zapisane, a później kładziemy się i nic nie robimy. Zupełnie nie jest tak. Raz, że jesteśmy zdani na siebie, a dwa, ja myślę, że no może nie będę mówił o wszystkich, ale na pewno ja chciałem robić różne rzeczy, tak żeby złapać dużo różnorodności, żeby się monotonia nie wdała, więc nie wiem, uczyłem się w stolarni, jak robić stoły bez gwoździ od doświadczonych kolegów, rozbieraliśmy silniki, coś tam odnawialiśmy, coś malowaliśmy, znowu z naukowcami, z geologami gdzieś jeździliśmy, pomagałem im rozstawiać obozy terenowe, no, włączałem się w każde możliwe zajęcia. To było no, duże doświadczenie na samym sobie. Półtora roku dla mnie to, mimo że jestem wychowany gdzieś tam w leśniczówce, 12 kilometrów od sklepu spożywczego, to i tak to półtora roku, ja już przez ostatnie, nie wiem, 2-3 miesiące mnie mało co cieszyło. No ale z drugiej strony nie zwariowałem do końca, nic się złego nie stało. Dobrze bardzo wspominam cały wyjazd. No więc na pewno test na samym sobie. No ta przyroda jest tam oszałamiająca. To jest harmonia, tam nie ma nic zbędnego, tak? Był dobry moment w tamtym czasie.
Które te miejsca tak przyrodniczo najbardziej ciebie urzekały?
Tak naprawdę no, cały widok z okna. Ciężko jakoś wyszczególnić. No, na pewno monumentalne są góry lodowe. Na przykład siedzimy, jest niby święty spokój, wiatr nie wieje specjalnie, a tu wjeżdża, wpływa do zatoki, nie wiem, kilometr lodu. 700 metrów lodu i to co widzimy u góry, te 700 długości i powiedzmy 30 wysokości, trzeba mieć świadomość, że jeszcze pod spodem jest od 6 do 9 razy więcej tego lodu. To są rzeczy, które ciężko, mimo że tam byłem półtora roku, dalej ciężko mi to sobie wszystko zwizualizować jakoś. No, zwierzaki tak, no pingwiny, te ich zachowania społeczne, ich bijatyki, kłótnie o kamienie.
Jeden wielki tygiel i tam na te zwierzaki to można patrzeć bez przerwy. Jak tylko był wolny czas, zanim zacząłem pracować ze zwierzakami, jakby tylko miałem wolny czas i mogłem, no to też chodziłem sobie na to patrzeć na to, co one wyczyniają w koloniach.
Fotografowałeś z pasji?
Ta pasja się wtedy rodziła. To było 7 lat temu, jak ja tam, 6-7 lat temu, jak ja tam wyjeżdżałem i na tydzień przed wyjazdem kupiłem swój pierwszy w życiu aparat, bo wiedziałem, że będę miał trochę czasu. Wiedziałem, że jadę w unikalne miejsce i od tego czasu tak naprawdę ta pasja i te umiejętności zaczęły się jakoś tam poprawiać, rozwijać, no i teraz rzadko rozstaję się z aparatem. Tam zacząłem, stamtąd przywiozłem kilkadziesiąt tysięcy zdjęć. Wtedy nie myślałem jeszcze o tym, żeby opowiadać, ba, nie umiałem mówić do większej grupy ludzi. Na szczęście miałem na tyle zdjęć, że jak uznałem, że nauczę się mówić, no to było ich tyle, żeby ułożyć je w składną całość.
Masz jakieś takie ulubione zdjęcie i co na nim jest? Gdzie można je zobaczyć ewentualnie w internecie gdzieś?
Mam ze 2-3 takie zdjęcia, ale one są raczej z Sudanu Południowego niż z samej Antarktyki, bo przez te ostatnich kilka lat mnie bardziej pociągają w tym momencie ludzie niż już krajobrazy i powiedzmy same zwierzęta, więc to są albo portrety, albo próby reportażu. No i to są takie zdjęcia na przykład. Można je zobaczyć no, na moich social mediowych stronach i na blogu.
Taki przeskok od niskich temperatur do tych w Sudanie?
Tak, i to też w ramach takiego testu na samym sobie trochę. Ja się mniej obawiałem niskich temperatur, no bo raz, że no, ja mam taką karnację, która słońca nie lubi. Dwa, że jak jest zimno, to zawsze się można ubrać. No a w Sudanie dokładnie to było problemem, co wymieniłem. Po 3 miesiącach się przyzwyczaiłem. Wyjechałem, żeby się między innymi sprawdzić, żeby obejrzeć sobie, jak się rozwija najmłodsze na świecie państwo. Sudan Południowy, oddzielony od północy. Prowadziłem dalej tego swojego bloga.
Ale tam wspierałem. Już było tak wyjazd z pasji. Przez siebie zorganizowany, czy też przy okazji?
Ja uważam, że to, że się gdzieś pracuje, to wcale nie wyklucza pasji. Bo ja szukam takich miejsc, albo one mnie szukają, takich prac różnych w powiązaniu z pasją. Ja wykonywać tego, co wykonywałem w Sudanie Południowym, bo zakładałem jakąś firmę dla Polaków, na pewno nie wykonywałbym w Europie, bo to nie było w ramach moich jakichś zainteresowań, ale wiedząc, że Sudan Południowy jest tak naprawdę, no jest to swego rodzaju unikalny eksperyment na świecie. To jest nowe państwo, powstałe na zgliszczach po 50-letnich, z krótką przerwą w wojnach. No ja musiałem tam jechać, więc znowu pracowałem przez większość czasu, nie cały, ale każdy możliwy wolny czas poświęcałem na wyjazdy, rozmowy z ludźmi, oglądanie. Tam ludzie, jak się odjedzie trochę dalej od miast, nie wiedzą, nie słyszeli nigdy o turyzmie. Trzeba było się tłumaczyć, że w ogóle najlepiej nie mówić, że się jest turystą, bo no zresztą to jest ogromna, bardzo długa opowieść.
Czyli tak, oprócz tej zimnej przygody i Sudanu jeszcze gdzieś po świecie jeździłeś?
Tak, jeszcze przed tym wszystkim było kilka krajów europejskich. Pomiędzy Antarktyką a Sudanem było pół roku Ameryki Południowej, gdzie tam jechałem. Tam już nie pracowałem, poza 3 dniami, kiedy gdzieś kanapki sprzedawaliśmy na targu, eksperymentalnie. Eksperyment się udał jak najbardziej w Boliwii. Przejechaliśmy przez kilka krajów. Ja przejechałem, poznając gdzieś po drodze ludzi, sam jeździłem raczej. Co jeszcze? Bałkanów ze 3 miesiące było. Ja już się przyzwyczaiłem do tego, że jednak co roku czy co 2 lata zmieniam trochę i klimat, i miejsce, i to, że teraz opowiadam o tym, to jest tak naprawdę idealna praca. Plany. Będę rozwijał sobie tą aktualną rzecz, którą robię, czyli te prelekcje, uczył się dalej to robić. Latem myślę, że pojeżdżę po Polsce. W przyszłym roku będę jechał dalej, gdzie no ja mógłbym poopowiadać o pomysłach, planach, natomiast tak naprawdę ja już je miałem kilkukrotnie i wielokrotnie o nich opowiadałem i jeszcze nigdy się nie sprawdziły, bo zawsze pojawia się jakaś unikalna możliwość gdzieś. A pojawia się dlatego, że ja no, rozmawiam z ludźmi i oni wiedzą, że jestem zainteresowany takimi rzeczami. Ktoś mi o czymś wspomni. No i czasem się udaje.
To mrozów już się nie ciągnie.
W tej chwili trochę ciągnie, tylko że na gdzieś tam powiedzmy za Bajkale, może bliższą, dalszą Syberię, nie wiem, Mongolię, Tadżykistan, Kirgistan, nie wiem, nie wykluczam.
Do powodzenia, ciekawej podróży.
Dziękuję bardzo.
Magazyn Na Szlaku w Polskim Radiu PIK. Przypominam, że naszym gościem był Piotr Chorzela.
Przetrwać zaśpiewać noc. Przytul mnie, w butelce widać dno. Papierosa niech blask wiedzie nas przez noc. Przytul mnie, z twych ramion zbuduj schron.
Już 10 tygodni trwa rejs non-stop dookoła Antarktydy, z Kapsztadu do Hobart. Obecnie załoga kapitana Mariusza Kopera jest już na antarktycznym Morzu Weddella, za rufą ponad 9400 mil, 60% całej wyprawy. Ostatni tydzień to m.in. minięcie południka Hornu i opłynięcie Półwyspu Antarktycznego. Sztormy, awarie, naprawy, żegluga wśród lodów i coraz dłuższe ciemne noce, a wszystko to podczas żeglowania naokoło Antarktydy, poniżej 60 stopnia szerokości geograficznej południowej, najbliżej kontynentu, jak się da. Oto relacja.
Hanna Leniec, drugi oficer jachtu Katarsis 2.
Mariusz Koper, kapitan.
Pozdrawiamy serdecznie z pokładu Katarsis. Dzisiaj rozmawiamy z wnętrza jachtu. Na zewnątrz warunki uniemożliwiłyby nam rozmowę, dlatego musieliśmy schować się pod pokładem.
Może Bellinghausena nie chciało nas puścić. Przez 12 ostatnich dni żeglowaliśmy pod wiatr, co niewątpliwie spowolniło naszą żeglugę. Żeglując pod wiatr nie tylko odczuwa się większy dyskomfort pod pokładem z uwagi na duże przechyły, częste spadanie łódki z fali, ale nadkłada się sporo drogi, w skrajnym przypadku dwukrotnie i rzadko kiedy płynie się po wyznaczonym kierunku do celu. Miniony tydzień obfitował wydarzenia żeglarskie. Przede wszystkim mijaliśmy południk przylądka Horn. Przylądek Horn słynny jest wśród żeglarzy. Zawsze budził grozę. Pływanie niego wywoływało dużą ilość adrenaliny wśród żeglarzy. Tam poległo wiele statków. Dla nas Horn był pewnym symbolem. Mijaliśmy go w dużej odległości z racji tego, że płyniemy wzdłuż brzegów Antarktydy. Dla nas tak naprawdę prawdziwym Hornem był dopiero Półwysep Antarktyczny, do którego się zbliżaliśmy po minięciu przylądka Horn. Można powiedzieć źródlane odbicie przylądka Horn, tylko że po stronie najzimniejszego kontynentu świata.
Dla nas żeglarzy Horn jest wyjątkowym punktem na mapie świata. Większość z nas chciałaby chociaż raz móc go płynąć. Ma on złą sławę. W czasach wielkich żeglowców niejedna jednostka zakończyła u jego brzegów swoją historię. A i w dzisiejszych czasach potrafi on przysporzyć żeglarzom sporo problemów. I niestety wciąż słyszymy o tragediach, które mają miejsce przy przylądku Horn. Miejsce niebezpieczne, legendarne i pewnie dlatego też przyciąga do siebie. Dla mnie to już był czwarty raz, kiedy miałam okazję na pokładzie jachtu Katarsis 2 upłynąć przylądek Horn. Pomimo, że to już kolejny raz, to wciąż czuję respekt do tego miejsca.
Przy samym Półwyspie Antarktycznym dopadł nasz sztorm. Był to już ósmy sztorm w tym rejsie. Wyrwał się kawałek listwy grota z masztu, uniemożliwiając zarówno kompletne zrzucenie żagla, jak i jego postawienie. Mieliśmy na tyle szczęścia, że nie musieliśmy tej naprawy dokonywać na otwartym i rozbujałym oceanie. Udało nam się znaleźć osłonę przed silnym zafalowaniem w okolicach wysp Melchiora i po 12-godzinnej naprawie wymiany listwy mogliśmy powrócić do żeglugi.
Na Półwyspie Antarktycznym byłam już 7 lat temu, podczas pierwszej wyprawy Katarsis 2 na Antarktydę. Tym razem mogliśmy tylko przepłynąć koło niego i podziwiać widoki. Przepiękny kawałek na ziemi. Uwielbiam go zarówno z powodu niesamowitych krajobrazów, strzelistych gór wychodzących prosto z morza, pokrytych czapami lodu, jak również pingwiny, foki, wieloryby.
Wpłynęliśmy właśnie na Morze Wedela. Trochę się obawiamy tego rejonu z uwagi na dużą ilość lodu, który tu występuje. Jesteśmy w tej chwili gnani silnym wiatrem. Tych silnych wiatrów będzie dosyć sporo. Prognozy na najbliższy tydzień zapowiadają dużo, dużo wiatru od rufy. No, mamy nadzieję, że jakoś sobie poradzimy z tym i będziemy potrafili zwolnić nocami na tyle, by nie natknąć się na żadną przeszkodę, która stanęłaby na naszej drodze.
W tej chwili nocne wachty są już zupełnie ciemne, przez co są dodatkowo wyczerpujące, męczące, no i stresujące. Bardzo zwalniamy, redukujemy żagle albo nawet zrzucamy je zupełnie, by wytracić prędkość, by móc zareagować w razie, gdy przed dziobem pojawiłby się lód, który no, możemy wypatrzeć dopiero w ostatniej chwili.
Wkrótce przeniesiemy się do Boliwii.
Holding back the years.
indiańskie wierzenia i religia chrześcijańska. Czy da się połączyć te dwa światy? Boliwia udowadnia, że tak. Jak to możliwe? O tym w relacji naszej reporterki Adriany Andrzejewskiej, która wraz z toruńskim fotoreporterem Mikołajem Kurasem podróżuje dookoła świata.
Boliwia to niejednorodne państwo, mówi pochodząca z Torunia Danuta Zarzyka, która od kilkunastu lat mieszka w tym kraju.
Naród jest stworzony sztucznie, na zasadzie pokolonijnej wolności, która jakoś stworzyła te granice, ale te granice państwowe wcale nie odzwierciedlają granic kulturowych. Jest poczucie patriotyczne, ale ono jest stworzone sztucznie, ono jest nauczone w szkole.
Boliwia jako kraj ciągle się tworzy, dodaje Boliwijczyk Lukas, mąż Danuty.
Boliwia desde siempre ha sido atravesada, cortada por diferencias culturales.
Od lat była krojona na kawałki poprzez różnice kulturowe, socjalne, religijne i rasowe. Dlatego w Boliwii jest duży podział na regiony. Mówimy o małych ojczyznach. Było tak od czasów kolonii. Teraz zaczynają się te podziały zamazywać. Od czasu rządów Evo Moralesa taki układ przestał być normalny. To, co kiedyś było nie do pomyślenia, że na przykład ludzie z gór, ze wsi będą mogli mieć miejsca w rządzie, dziś jest to możliwe. Wcześniej wszystko się koncentrowało w miastach. Wszystko poza miastem istniało tylko jako ręka do pracy. Trudno było osobie, która nie jest z miasta, mieć jakąś decyzyjność, nawet na poziomie regionalnym. Jeszcze 30 lat temu było to nie do pomyślenia. Ostatni rząd zwrócił jednak godność rdzennej ludności. Stary system się rozbił, ale pojawił się większy rasizm. Wcześniej ludzie spoza miasta, gdy do niego przyjeżdżali, nie patrzyli w oczy miastowym. Teraz czują się jak każdy inny człowiek i nie wszystkim się to podoba. To są te zmiany, które jeszcze potrwają. Różnice ekonomiczne zawsze sprawiały, że Boliwia była podzielona. Jeszcze 30, 40, 50 lat temu było tylko 25 rodzin uprzywilejowanych, które rządziły krajem. Myślę, że dlatego właśnie Boliwia wciąż się tworzy jako kraj, bo tu jest tak naprawdę bardzo dużo różnych narodów.
To Bolivia, creo que por eso ahora todavía sigue un proceso de volverse una nación, porque igual tenemos muchos idiomas, muchas naciones.
To dzisiaj wszystko w magazynie Na Szlaku. Tomasz Kaźmierski, do usłyszenia.